To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, a naszym gościem jest Jarek Marek Sobański z Kabaretu Zachodniego. Cześć Jarku.
Dzień dobry, cześć.
Dzień dobry, cześć. Wróciłeś dopiero co z Czech. Gdy do ciebie dzwoniłem, byłeś na środku stoku narciarskiego. Gdzie byłeś? I czy jeździłeś na nartach czy na desce? Z których jesteś?
Jestem raczej, że deska, ale muszą być te w liczbie dwa. Muszą być dwie deski.
Czyli rozumiem.
Jeżdżę na desce, ale na dwóch jednocześnie. Byłem na środku stoku i zatrzymałem się zupełnie niepotrzebnie na środku tego stoku, zapominając, że dzwonisz, zapominając, że warto zatrzymać się gdzieś po prawej lub ewentualnie lewej jego stronie. Więc gdyby coś tam się wydarzyło, to twoja wina.
Przyjmę to na klatę, ale jeszcze ustalmy, gdzie byłeś i dlaczego.
Byliśmy w Szpindlerowy Młyn. Uważam, że Szpindlerowy Młyn to jest taka mała czeska Austria, bardzo mała i bardzo czeska, ale jednak jest bardzo podobna do Austrii. Najczęściej wybieram się na narty z kolegami do Austrii, ale teraz był taki czas, że może nie warto aż tak daleko jechać, więc wybraliśmy się do Czech razem z moimi dziećmi i ukochaną.
Czyli rozumiem, że to było dla ciebie lepsze rozwiązanie niż jechać do poczciwej polskiej Białki z poczciwym polskim smogiem.
Kurczę, ja się chyba nie znam na polskich stokach. Raz w życiu byłem...
Szczęśliwy człowiek.
Tak, ale raz byłem w Jurgowie i muszę się przyznać, że zjechałem dwa razy, a potem się okazało, że zachorowałem na bardzo modną chorobę. To było rok temu, więc jakoś tak te polskie góry kojarzą mi się z bardzo modną chorobą. Chociaż moja ukochana uważa, że najfajniej jeździ się w Polsce. Ona jest instruktorką i szkoli, i jeździ, i uwielbia narty, i uważa, że te Czechy, dajcie spokój z tymi Czechami, w Polsce się fajnie jeździ.
Więc ze względu na klimat, czy ze względu na nieznajomość innych tras, jak to, z czego wynika taka opinia?
Moim zdaniem ze względu na przyzwyczajenie, ale proszę jej tego nie mówić.
Może tego nie usłyszy, albo wypikamy. A jak ktoś taki, jak kabareciarz, chyba tak mogę powiedzieć o tobie, jak komik, właśnie co wolisz, komik czy kabareciarz na początku?
Ja jakoś mam tak, że nie przejmuję się nazwami. Jak ktoś mówi kabareciarz, to myślę, że kabareciarz, jak ktoś mówi, że komik, to komik. Jest jeszcze taki wyraz, to jest wyraz, który pochodzi ze starych polskich książek o komedii, o rozrywce, o kabarecie i mówiło się kabaretysta, kabaretrysta nawet, kabaretrysta.
Kabaretrysta.
Tak, mam kilka takich książek, które opisują właśnie, że przedwojenny kabaretrysta.
Czy słuchałeś starych, nie wiem, przedwojennych właśnie kabaretów, kabaretu starszych panów? Co ciebie zainspirowało do pójścia w tę stronę?
Trzeba chyba się zarazić. Jakoś trzeba poczuć, że moja droga była taka, że ja po prostu zobaczyłem w telewizji kiedyś, nie wiem, 20 parę lat temu festiwal kabaretowy Paka i mi tak się spodobało, że ta sztuka kabaretowa 20 lat temu była taka lekka, taka niedotykająca prawdziwej rzeczywistości, tylko gdzieś taka, gdzieś nad tym wszystkim, gdzieś artyści kabaretowi bawili się formą, bawili się dźwiękiem, bawili się ruchem i mi strasznie to się spodobało, że to jest taka sztuka, która wchłania w siebie różne inne sztuki i się strasznie tym zafascynowałem, a najbardziej zafascynowałem się kabaretem z Zielonej Góry. Ja nie pochodzę z Zielonej Góry, dopiero tutaj na studia przyszedłem. Kabaretem Potem, który tak bardzo łamał wszystkie schematy poprzednich, stworzone przez poprzednich kabareciarzy, artystów kabaretowych, więc dlatego poszedłem na studia do Zielonej Góry i tam spotkałem się z liderem kabaretu Potem, jako jego uczeń, jako jego taki adept, jako adept tej sztuki, no i tak to już trwa 20 parę lat.
I trwać będzie, to jest, czujesz się spełniony w tej roli? Cały czas odkrywasz ją na nowo, traktujesz ją jak zwykła praca? Tak jak każdy wstaje rano, dojeżdża do pracy, zaparza kawę, odbija wyjściówkę.
Tak, jest tak, że ja po prostu rano wstaję do pracy i moja praca polega na tym, żeby na jakiś pomysł wpaść, żeby zapisać parę żartów, które gdzieś na pewno uda się wykorzystać, ale chyba mam nadzieję, że nie będę czuł się spełniony jako artysta do końca życia, bo jak człowiek jest spełniony, to na tych laurach siada i te laury później tyłkiem ugniata i te laury już w ogóle nie są fajne, tylko takie wygniecione, więc fajnie być niespełnionym, ciągle mieć coś do spełnienia.
Tylko wiarygodny jest artysta głodny. Wiesz, kto to śpiewał?
Nie wiem, znam to powiedzenie.
Kazik Staszewski. Spopularyzował pod koniec lat 90. w projekcie Kazik na żywo.
Poniekąd tak. Mówił też, że wszyscy artyści to prostytutki, ale mówił też, że Łysy jedzie do Moskwy śpiewał, więc dużo wyśpiewał mądrości.
Bardziej w swojej sztuce bazujesz na tym, co sobie zapisałeś na wspomnianych kartkach, czy na freestylu, jak wychodzisz na scenę? Wiadomo, że czasem to są sceny wcześniej zaplanowane, wyreżyserowane, ale jak to jest u ciebie? Pozwalasz sobie na tą dowolność, pozwalasz sobie na eksperymentowanie freestylem, czy skupiasz się na tym, co sobie wcześniej zapisałeś?
W kabarecie jest tak, że kabaret opiera się na scenariuszu. Sketch to jest tak jak nowela, powieść, monolog. Sketch to jest taka forma literacka, którą najpierw trzeba napisać, ale żeby ten sketch dostał życia, to należy włożyć tam bardzo dużo siebie. Nie można po prostu, jak... Tym się różni trochę sztuka teatralna od sztuki kabaretowej. Artyści kabaretowi do podobnego scenariusza wkładają swoją wiskomikę, swoją interpretację, zmieniają te słowa, zmieniają te zdania, tak żeby one były organiczne. Kabaret powinno się tak oglądać i mieć takie wrażenie, że jako widz, że widz ma mieć wrażenie, że ale im to łatwo wyszło. Im to tak wyszło, jakby sobie rozmawiali. Widz ma nie czuć scenariusza w kabarecie, sketchu, że sketch jest napisany, ma wstęp, rozwinięcie i puentę. Więc freestyle jest bardzo potrzebny, z tym, że ma opierać się na scenariuszu.
Czyli tak jak piosenka i zespół, który wychodzi na scenę, wykonuje tę piosenkę, ale za każdym razem dodaje coś innego od siebie. Można użyć tego porównania.
Trochę tak. Muzycy na koncertach przecież w koncertowe wersje są zupełnie inne niż studyjne, więc kabaret opiera się na występie na żywo. Kabaret w telewizji jest lekko martwawy, a kabaret na żywo ma tą energię i za każdym razem skecze wyglądają inaczej. Jeśli jacyś artyści kabaretowi grają sketch, mam taką swoją teorię prywatną, grają sketch w taki sam, identyczny sposób, to znaczy, że ta robota ich już nie bawi. A dalej idąc, jak robota ich nie bawi, to znaczy, że to się niedługo skończy.
Mówiłeś o tym, że zainspirował cię kabaret na początku lat 90., kabaret, który był lekki, kabaret, który bazował także i na odniesieniach do innych form sztuki. A jak jest twoim zdaniem teraz z kabaretem? Czy nie masz takiego wrażenia, że często ten kabaret, i nie bierz tego do siebie, ale jest zbytnio taki dosłowny i ciężki, że za bardzo się opiera na tym, że facet przebierze się za babę albo baba za faceta?
Tak, kabaret teraz jest w regresie. Mam taką teorię, że wszystko na świecie, powtórzę, toczy się sinusoidą. Sinusoida idzie w górę, jest na przykład jakość kabaretu. Wyobraźmy sobie taką sinusoidę, która idzie w górę, kabaret jest coraz fajniejszy, coraz popularniejszy, jest ciekawy, jest ambitny i dociera do pewnego szczytu. Tak jak z Bitcoinem. Dociera do pewnego tam szczytu na tym wykresie i spada. To te sinusoidy często, na przykład popularność, a jakość, często się w taki sposób nakładają, że one się przesuwają, że im większa popularność kabaretu, tym jakość jest słabsza. Wracając ogólnie, kabaret obecnie jest w regresie, ponieważ jest nieodważny. Ponieważ trochę jest tak, że kabaret stał się sztuką dla mas, dla milionów. Program telewizyjny, który piszemy i w którym występujemy, nagle ogląda 2 miliony ludzi, 3 miliony ludzi. W obecnej telemetrii to jest bardzo dużo. A jak coś ma być dla wszystkich, to trzeba to spłaszczać. Samo się spłaszcza, samo. Tu reżyser mówi, a może tu troszkę łatwiej, a tutaj troszkę prościej. I przez to kabaret traci swoją jakość, ale wracając do teorii sinusoidy, to pójdzie do góry. Nie ma próżni w rzeczywistości artystycznej, też nie, rzeczywistość nie lubi takiej próżni i pojawiają się nowe formy, choćby stand-up, który teraz się wydaje taki inteligentny, bystry, rzutki, krewki i parę innych tam synonimów, ale on też będzie miał kryzys, wszystko miewa kryzys.
Ja już dostrzegam kryzys w stand-upie, jeśli mam być szczery, to te wszystkie przymiotniki, o których ty mówiłeś odnośnie stand-upu, to bym się podpisał pod nimi, ale 10 lat temu, teraz to już z tym bywa różnie.
A zauważ, że 10 lat temu był cholernie niszową sztuką. Tam Abela to robił, Kaśka, Kacper i jeszcze trzech jakichś ludzi z Polski, a nagle jak zobaczyło mnóstwo młodych ludzi, że stand-up, Boże, jakie to proste. Ja opowiem, jak za przeproszeniem bzykam moją dziewczynę, albo jak usłyszałem, że mój tato bzyka moją mamę. Nie wiem, czy można u ciebie mówić, ale ja szukam, łapią takie najprostsze tematy, łapią i bywa tak, że znajomi się zaśmieją i oni z tym jadą w Polskę. Więc chyba bardzo kabaret Kryzys złapał po 20 latach, a stand-up po 5. Więc muszą się mieć na baczności stand-uperzy, muszą pilnować tego, bo to za szybko, kryzys przyszedł za szybko.
Czymś, co moim zdaniem może cały czas wpływać pozytywnie na sztukę komiczną w Polsce, może być po prostu teatr improwizowany.
Jak kiedyś myślałem, tak z 5 lat temu, że teatr improwizowany, nawet 10 lat temu, że teatr improwizowany stanie się sztuką, która tak złapie miliony za gardła, ale okazało się, że teatr improwizowany nie jest lubiany przez media. Słabo to się ogląda w telewizji. Nie czuć tego napięcia, że aktorzy wymyślają tu i teraz tę scenkę. Bywałem na wielu takich jakichś przeglądach, festiwalach teatrów improwizowanych, komediowych i to było znakomite, a widziałem fragmenty w telewizji i to było takie miałkie.
Trochę jak z żużlem, który w telewizji się nie sprawdza, na żywo żre.
Kurde, nie umiem powiedzieć, bo widziałem i w telewizji, i na żywo. I
tu, i tu się nuciłeś. Opinię.
Dobrze. Ja nie mogę tego powiedzieć, ponieważ siedzę w centrum Zielonej Góry, która jest, prawda, więc ja nie mogę tego
Liczyłem,
powiedzieć.
Liczyłem, że docenisz to porównanie, no ale dobrze, dobrze.
Ale ty to powiedziałeś i być może masz rację.
A nie, jestem z Zielonej Góry. No to przejdźmy w takim razie do sportu, skoro tak ładnie nam się nawinął w trakcie naszej rozmowy. Sport i AZS to nieodłączna para. Na początku zapytam o sport. Jakim sportem się interesujesz, skoro nie żużlem w Zielonej Górze?
Nie mam pojęcia, jakim sportem się interesuję, ponieważ jak są ciekawe zawody sportowe, to je oglądam. Uwielbiam oglądać lekką atletykę, ale nie dlatego, że biegaczki polskie są najpiękniejsze w Polsce, a być może na świecie, tylko to jest jakaś, gdzieś to chyba widzę istotę sportu w lekkiej atletyce, a interesuję się również pływaniem, ponieważ... mam tak zwanego zajoba na punkcie pływania, więc bywało tak, że jak były mistrzostwa, które odbywały się po drugiej stronie globu, to wstawałem w nocy i włączałem internet i patrzyłem, jak idzie naszym pływakom i nie tylko naszym. Więc chyba pływanie, lekka atletyka i z urzędu muszę lubić siatkówkę. Ogłaszam, że bardzo lubię siatkówkę.
To kto będzie nowym trenerem polskich siatkarzy? Kto powinien nim być?
Kto powinien nim być?
Tak, bo rozmawiamy 31 grudnia i nadal nie wiemy.
Powinien być najlepszy trener siatkówki w Europie, powinien trenować Polaków. Tak odpowiem.
A to ten. Okej, a jaki sport ty uprawiasz w takim razie?
Ja pływam, biegam, jeżdżę na nartach i chyba tyle, nie wiem. A jeszcze raz w tygodniu uprawiam ćwiczenia siłowe. Biorę ciężary i jeszcze podłączam się do takiego prądu.
No dobrze, to jak trafiłeś do AZS-u? Jak to wszystko się u ciebie zaczęło?
Ja się zakochałem w dziewczynie, która działa w AZS-ie i która skończyła AWF. Jej cała rodzina jest związana z AZS-em i stąd to się wzięło. Chociaż zanim do tego doszło, zadzwoniła do mnie kiedyś szanowna Marta Dalecka i powiedziała, że organizują taką szaloną rzecz jak pobicie rekordu świata w boczi, w sporcie takim dla niepełnosprawnych.
No właśnie, coś widziałem na YouTubie, opowiadaj.
Ja wiesz, jak pobicie, co to jest ta boczia? No to ona mi wytłumaczyła, co to jest ta boczia. Po czym ja powiedziałem, no i co? Na ilość rzutów, ona już na czas, będą dobę całą grały dwie dziewczyny. Czy byś przyszedł i tak pokomentował trochę, żeby tam radości nie było przez te 24 godziny, żeby jakoś tak tu coś kogoś rozbawić, no tak przyjdź, pomóż. I przyszedłem i w ten sposób, tylko w taki chyba umiałem pomóc i tak wziąłem ten mikrofon i coś mówiłem na tak zwanym freestylu i było zabawnie i było miło i wtedy taka we mnie gdzieś zapaliła się lampka, że kurczę, oni robią takie szalone rzeczy, z jednej strony szalone, z drugiej strony tak potrzebne, bo tam wokół tego rekordu Guinnessa odbyły się również zawody studentów niepełnosprawnych w boczi. No i tak troszkę mnie to wciągnęło mnie to. I osobiście, i zawodowo, i pomyślałem, że i powiedziałem Marcie Daleckiej, organizatorce.
Która też była gościem Kafa AZS, pozdrawiamy.
O, Pozdrawiamy serdecznie. Powiedziałem, że jak będziesz miała jakieś takie ten, to ja pomogę. Ja chętnie przyjdę i poświęcę swój mało ważny czas, prawda? I poświęciłem. I poświęciłem, pojawiałem się w różnych miejscach.
I na igrzyskach bez barier?
Tak, tak. Rzecz bez precedensu. Nie byłem, przynajmniej bez precedensu, gdzieś tam w moim 42 lata mam niebawem. 41,5-letnim życiu. Sprawa bez precedensu, ponieważ tyle takiej pozytywnej energii, takiej radości, ale tej takiej najszczerszej, ponieważ to są igrzyska dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, więc oni mają taką szczerą radość. Mają szczerą chęć walki, mają szczery żal, jak nie dorzucą gdzieś, nie doskoczą, nie dopchają tej kuli i tak dalej. Więc to były piękne dni, które takie pełne takich emocji, prócz tego, że my musieliśmy tam ciężko pracować, nie boję się ciężkiej pracy, żeby to wszystko ogarniać, to ta nagroda, te emocje prawdziwe tych dzieciaków i młodzieży, to była bardzo, bardzo przyjemna wypłata.
Jakie masz plany na nadchodzący rok? 2022, plany sportowe, plany kibicowskie, plany komediowe i plany związane z AZS-em?
No, mam jakąś taką naturę, że nie jestem ani kancelistą, czyli...
Czyli nie masz żadnych planów, dziękuję.
Nie zapisuję dokonań, ani też nie jestem jakimś takim planerem, takim szczególnym. Znam swoje plany takie dalekosiężne, ale plan na rok na pewno chciałbym pomóc przy organizacji AZS-u, przy różnych działaniach, ponieważ myślę, że to wzbogaca człowieka. To daje mu jakąś taką... daje energię. Po prostu daje energię. Przez to, że się trochę straciło energii, trochę się, o wiele więcej się tej energii dostaje z powrotem. Dobrze, to takie plany. Plany zawodowe to zaczynamy kolejny sezon programu kabaretowego, to się nazywa Kabaret Super Show 2 i to jest bardzo dużo pisania skeczy i chciałbym dużo tych skeczy napisać, żeby móc wybrać najlepsze, które nagramy i telewizja je wyemituje. Mamy też taki tajny plan z moim kolegą Władkiem Sikorą, o którym wcześniej mówiłem, który był kiedyś moim guru, moim nauczycielem kabaretu, a teraz jest moim serdecznym kumplem i mieszkamy bardzo blisko i często się spotykamy. Mamy plan na nagrywki do internetu. Wymyślamy sobie scenariusze takiego cyklu, który chcemy nagrać i sobie wrzucić do internetu. A jeśli spytacie po co? Nie wiadomo po co. Żeby sobie tam było i żeby ludzie, którzy lubią kombinowanie w kabarecie, nie lubią tego kabaretu dosłownego, oczywistego, żeby dać im przyjemność. Oraz mam plan schudnąć 3 kilo, czyli muszę więcej pływać, więcej biegać i więcej chodzić na EMS. Tak to się nazywa, te prądy, które tam podnosisz, ciężary podłączone do prądu.
I tego ci życzymy, czyli tych 3 kilogramów mniej, tego programu w internecie, tych dobrych skeczy w dwójce, a także rozwijania się w ramach AZS-u. Jarek Marek Sobański, Kabaret Zachodni, był ostatnim gościem Kafa AZS w 2021 roku. Dzięki, Jarek.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam cały AZS i wszystkich, którzy szanują, lubią i uprawiają sport.
Podpisuję się pod tym. Bartek Wasilewski, dzięki, cześć i do usłyszenia.
To jest Kafe AZS.